Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Witold Tyborowski. Witam cię.
Dzień dobry, cześć.
Pan profesor Witold Tyborowski, specjalista od Mezopotamii, Babilonii, do rzecza Eufratu i Tygrysa, pisma klinowego, a więc same wyżyny nauki. Postanowił z tych wyżyn nauki, nie mamy zbyt wielu w Polsce specjalistów od tej dziedziny, zejść trochę na sprawy dotyczące czasów dzisiejszych, zaczął zabierać w tych sprawach głos. No i o tym, dlaczego ten współczesny Babilon uniwersytecki, mówiąc językiem jakiś Rastafarian, spowodował, że zacząłeś być znowu po latach buntownikiem, chuliganem. Porozmawiamy w dzisiejszym programie.
Powiem na początek, że to było takie moje drugie wejście w teraźniejszość. Za pierwszym razem, pamiętam, było to w czasie kampanii wyborczej roku 1980, kiedy walczył Wałęsa z Tymińskim.
90, tak.
I wtedy pamiętam, z moim promotorem, profesorem Zawadzkim, rozmawialiśmy, czy warto głosować i na kogo warto głosować. Najchętniej wtedy nie chciałem wtedy głosować na nikogo. I wtedy profesor Zawadzki, już taki zdenerwowany, już mi nie per pan, tylko mówi: słuchaj, zobaczysz, jak ty się nie zainteresujesz polityką, to polityka się zainteresuje tobą. I te słowa mi utkwiły do dzisiaj. Później miałem długie lata, wiadomo, kończyło się doktorat, dalej habilitacja i tak dalej. No i właściwie to zadecydował o takim moim drugim wejściu w politykę, zadecydował Smoleńsk. Dla mnie takim szokiem w dobie Smoleńska było to, jak wielu ludzi dla mnie opowiedziało się po tej nierozsądnej stronie. Ludzi, których do tej pory znałem, do tego czasu znałem i ceniłem, wydawało mi się, że jesteśmy jednomyślni w sprawach najbardziej podstawowych, ale nie tylko. Nagle się okazało, że wbrew faktom, wbrew oczywistościom zupełnym, kiedy widzą ten wleczony dzień po katastrofie, wleczony po ziemi wrak, cięty piłami mechanicznymi, kiedy widzą tą lawinę kłamstwa wylewającą się z ówczesnych mediów, oni nagle mówią, że w to wierzą. Dla mnie było to zupełnie szokujące. Dla mnie to był jakiś taki zupełny brak rozsądku, brak samodzielnego myślenia. I stwierdziłem, że no coś tu jest nie tak, na taką dużą skalę.
Wiesz, to nie mieliśmy rozmawiać o Smoleńsku dzisiaj, nie było takiego planu, ale przed chwilką, jak zaczęliśmy w telefonie patrzeć na to, co dzieje się w polskim Sejmie, odnieśliśmy wrażenie, że coś takiego się dzieje, że od tego musimy zacząć, tak? Mamy sytuację, w której po stronie wersji Putina opowiadają się całe ugrupowania opozycji. Ja coś takiego napisałem, że w Polsce, kiedy jest już szansa, że pierwszy raz w historii jesteśmy po dobrej stronie żelaznej kurtyny, pokolenia, nie wiem, Andersowców, Maczkowców marzyły o czymś takim, nie mówiąc o czasach dawniejszych, że gra toczy się o to, czy w Polsce wygra układ niemiecko-rosyjski, czy linia i myślenie nie podległościowe, że to jest coś zupełnie fundamentalnego i troszkę przekraczającego podziały prawica-lewica.
Tak jak wśród moich znajomych w moim środowisku, tak samo i szerzej w kraju, jak się okazuje, Smoleńsk rozpalił coś niebywałego i to coś cały czas trwa i im bardziej jakby temat Smoleńska jest podnoszony teraz przy okazji tego, co się dzieje wokół oczywiście wojny i reparacji, ale także ciągle i Smoleńsk, całe szczęście ta podkomisja nareszcie wróciła do tematu wraku, który powinniśmy jako naszą własność państwową odzyskać wreszcie od Rosji. Jako historyk, jako obserwator sceny politycznej teraźniejszości tej obecnej i tej niedawnej, no niestety znajduje tylko jedno wytłumaczenie tej sytuacji. Po prostu ludzie są zwyczajnie po tamtej stronie. Większość społeczeństwa naiwnie przypuszcza niestety, że oni się mylą, oni mają jakieś inne informacje, albo że wolno im tak myśleć. Powiedzmy, nazwijmy rzeczy po imieniu. To są rzeczywiście grupy ugrupowania zdrady i tyle. To są ludzie, którzy są nam wrodzy i koniec. Gdybyśmy zostali idźmy dalej, zajęci przez wschodniego czy zachodniego sąsiada, mówię to oczywiście tym sąsiedzie kaliningradzko-rosyjskim, to oni prawdopodobnie przyklasnęliby temu, żeby nas zwyczajnie uciszono, czy to w miejscach, które się nazywają, które nazywamy gułagami, czy też lagrami. Tak po prostu.
Smoleńsk pokazał, że w tym, co my tak miękko postrzegaliśmy, nie ma granic, tak? To znaczy, mogą wielkie media tuszować zbrodnie, w której zginął prezydent Polski. Tak, okazało się, że w czasach, w których nam się wydawało, że no w ogóle nie ma co o czymś takim rozmawiać, dzieje się to na naszych oczach i że metody dezinformacji, oddziaływania jakiegoś psychologicznego na ludzi, szczególnie w momencie wtedy monopolu medialnego, trzy wielkie telewizornie gadające to samo, że to jest możliwe. W zmienionych formach, w wydaniu rosyjskim, w państwie, w którym elity były ukształtowane przez Moskwę, to jest możliwe.
Tak. Pokazało się, że historia teraz dzisiejsza jest, że rzeczywistość dzisiejsza jest taka sama jak z czasów stalinizmu, z czasów III Rzeszy, z czasów ochrony rosyjskiej sprzed I wojny światowej, że tu się nic nie zmieniło. Knuje się spiski, tworzy się pozory, ludzi się oszukuje, część się na to daje nabierać, może większość momentami. Jakiś nie tak dawno oglądałem taki film, ktoś to wrzucił. Jarosław Kaczyński składający Rosjanom życzenia z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja 2010 roku. Miesiąc po katastrofie smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówiący w dobrej wierze do Rosjan, że życzy im wszystkiego co najlepsze, ale po swojemu, jak to człowiek z charakterem, wspominający o Katyniu, o zbrodniach, o nierozliczonych. Ten człowiek, jak gdyby też nie znając jeszcze pełni prawdy, bo to było przed słynną wypowiedzią amerykańskiego szefa Pentagonu, że to była jednak zbrodnia rosyjska, ten człowiek w dobrej wierze czekał na wyniki. Prawda? I wszyscy czekaliśmy na wyniki. Przecież naprawdę po naszej stronie nie było od razu zakrzyknięcia, a to zbrodnia, zbrodniarze, nie chcemy z nimi rozmawiać, wypowiemy wojnę, o co nas posądzała druga strona. Rzeczywiście czekaliśmy, ale z prawdą jest tak, jak z tą oliwą na wierzchu wody. Ona wypływa, nie da się jej ukryć, schować i wypłynęła, prawda? I prace Komisji Podsmoleńskiej, wypowiedzi zachodnich polityków, generałów, no tutaj wypowiedź szefa Pentagonu, nawet emerytowanego, to jest pozycja, to jest człowiek, który nie może sobie do końca życia pozwolić na chlapnięcie czegoś takiego. Jeśli powiedział więc, że był to zamach, to jest to człowiek, który po prostu dobrze wie.
Rozmawiamy też po wypowiedzi Rogozina, czołowego propagandysty Putina, który mówi do Jarosława Kaczyńskiego przyjść do Smoleńska, czyli przyznaje się tak naprawdę w momencie, kiedy to już nie ma znaczenia, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy my nie udajemy tych, co nie zabijają, tylko właśnie chcemy siać postrach jako ci, co zabijają, mówi to wprost. A później mamy akcję telewizji TVN.
Myślę, że Rogozin, Putin i ich otoczenie, jego otoczenie, oni byli zadziwieni tym, jak myśmy łykali tą niby prawdę, albo jak myśmy trwali w tym oczekiwaniu i niepewności. Myślę, że oni byli zadziwieni. I Rogozin trochę prowokacyjnie, ale trochę też już jakby idąc na całość, po prostu dał do zrozumienia, no jesteście głupi, że jeszcze wątpicie.
Ludzi da się omamić zwykłych, tak? Albo nie da się. Czasami potrafią być wspaniali, jak w 80 roku. Czasami można ludziom zrobić wodę z mózgu. I to po prostu tak jest pod każdą szerokością geograficzną. Coś dzieje się z elitami. Coś, co można opisać, coś, co się jest wynikiem jakiegoś procesu historycznego. Jak byś jako historyk opisał ten proces?
Ten proces oczywiście jest kontynuacją tego, co do niedawna się działo, już się zadziało na uniwersytetach zachodnich. Zwyczajnie mamy narastającą falę, inwazję wręcz lewicowej ideologii, która chce dopiąć swego w całej Unii Europejskiej i myśmy im w jakiś sposób pozostali tylko jeszcze jako ta ostatnia wyspa. Niestety, jak wiesz, z pomocą władz Uniwersytetu naszego i innych uniwersytetów w Polsce to się staje nawet na uniwersytetach takich jak KUL i inne uczelnie, które powinny być ostoją normalności do samego końca tymi wyspami.
Tak się KUL, gdzie profesor Czarnek miał sprawę dyscyplinarną.
Tak, gdzie się wyrzuca studentów za nieprzyjmowanie do stowarzyszeń przedstawicieli ruchów studenckich LGBT i tak dalej, prawda, gdzie się ucisza. Także jest to, no, stało się jakoś tak, że skażone zostały umysły ludzkie ludzi, którzy powinni, prowadząc badania naukowe, żyć prawdą. Jesteśmy w głębokiej defensywie, ale wiemy też, że milcząca większość, jak to zwykle bywa, chciałaby jednak zachowania tej normalności. Także jeśli chodzi o studentów, studenci sygnalizują, że się boją tego, co nadchodzi.
Mówisz o specyficznych studentach, bo o studentach historii i przed chwilką rozmawialiśmy przed programem, to jest tak, że jeśli ktoś się interesuje historią, to z definicji ma trochę inne spojrzenie, szczególnie niż większość, a w szczególności większość elit. Ja ostatnio miałem okazję obserwować, nie wiem, środowiska jakichś rekonstruktorów, bunkrowców, różnych takich ludzi, którzy mając swoją ekipę, swoje środowisko, interesują się ponadprzeciętnie historią. No i oni naturalnie ciążą kulturowo ku niezgodzie na te przemiany, o których mówisz.
Tak. Historia, to moje jest takie doświadczenie, które sobie przekułem w maksymę, historia jest z natury prawicowa, bo badając historię musimy bazować na prawdzie po prostu. Całe szczęście, akurat w przypadku naszego wydziału, mamy studentów, którzy w większości, w ogromnej większości przyznają się do tradycji generalnie, coś ich zresztą na te studia przynosi. To są ludzie, którzy bardzo często pochodzą z małych miasteczek czy wiosek z Wielkopolski, nie tylko, bo ciągle całe szczęście Uniwersytet Poznański przyciąga młodych ludzi z całej Polski, bo tak jest i mamy ciągle i z Małopolski, i gdzieś tam z głębokiej Suwalszczyzny. Więc ci ludzie są dla nas nadzieją. Ci ludzie później robią doktoraty. Niektórzy z nich dołączają do naszej kadry i mogę śmiało też powiedzieć, że w gronie moich kolegów i koleżanek też mamy większość po naszej stronie. Niestety jest to tam milcząca większość.
O twoim rodowodzie też z niedużego miasteczka za chwilkę porozmawiamy, a porozmawiajmy teraz o tym, co się dzieje, co jest tematem na topie, czyli podręczniku Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Ja napisałem w Gazecie Polskiej coś takiego, że powstała i zajmują się tym ludzie z mojej profesji, czyli dziennikarze, przynajmniej teoretycznie z mojej, coś takiego jak niszczenie profesorów, którzy nie pasują do tego establishmentu akademickiego, dość prostą metodą. Profesor ma to do siebie, że zostawia ślady po swojej działalności, tysiące zapisanych stron. Profesor Wojciech Roszkowski pisze podręcznik, pierwsza jego część ponad 500 stron. Bierzemy z tego 4 zdania, manipulujemy nimi, eksponujemy to w taki sposób, jak nam się podoba, dobieramy do tego opinie, które w czasie ostrego podziału w Polsce nie jest trudno zdobyć, że to są skandaliczne rzeczy. Pod tym jest wpis, nie wiem, tysiąca internautów, że profesor to debil, kretyn, zabrać mu tytuł profesora. Ten schemat ileś razy przed Roszkowskim był przerabiany. On najpierw był przerabiany właśnie na profesorach nie tylko z Polski, ale z różnych krajów świata, którzy zajęli się Smoleńskiem. Wydawało się, że no nie da się 100 naukowców zakwalifikować jako wariatów. Media postanowiły stanąć na wysokości zadania. Mamy to samo w przypadku profesora Szyszko, w przypadku profesora Jacka Kowalskiego właśnie na Uniwersytecie Poznańskim. Jest to metoda, która no, wydaje się niewyobrażalnie bezczelna, ale w jakiś sposób działa.
Druga strona, lewica, działa bez zasad tak naprawdę. To, że oni przestrzegają jakichkolwiek reguł, jest to oczywiście tylko gra. To jest nieprawda. Więc wszystko, co służy osiągnięciu tego ostatecznego celu, czyli eliminacji człowieka, jest dopuszczalne, prawda? I tu oczywiście brutalne napady i pomawianie. Ja swego czasu zmrożony byłem, kiedy publicznie profesor Stefan Niesiołowski, no cóż, ma ten tytuł naukowy, powiedział o profesorze Biniędzie, ten nieuk z NASA. Zmroziło mnie wtedy, muszę powiedzieć, i czekałem na reakcję kogokolwiek i nie było żadnej.
Dzisiaj nikt nie czyta długich książek. Dzisiaj nikt także, nie wiem, z kolegów, jakichś tam publicystów, tak? No, żeby dobrze, ostro, to znaczy w bronią, ale w wysokim stopniu ogólności, no bo trzeba przeczytać te 500 stron, żeby bronić, używając zdecydowanych słów, bo ich używamy wtedy, kiedy mamy, uczciwie podchodząc, kiedy mamy wiedzę. Ta jakby logika tych dzisiejszych czasów powoduje, że prawda traci na znaczeniu, prawda jest marginalizowana.
Ależ zawsze tak było, że oni nie wchodzili w szczegóły. Oni się patrzyli, czy coś pasuje do ich linii, po prostu, czy jest po ich myśli, czy jest po drodze z nimi. Jeśli nie, to nie interesowały ich szczegóły. Czy tam ktoś się kierował dobrymi intencjami, czy zawarł cokolwiek pozytywnego, prawdziwego. Nie. Skreślamy, tniemy, odstrzeliwujemy człowieka, wyśmiewamy, prawda? Odsądzamy go od czci wiary. Przecież profesor Roczkowski ma za sobą wspaniały dorobek. Jako pierwszy napisał te fantastyczne książki o historii Polski w XX wieku na przełomie lat 80. i 90. i pisał. Ja jeszcze jako student wpadły już nam w ręce książki Andrzeja Alberta, bo pod takim tytułem na początku je wydawał. Najpierw te cztery tomy, później ta jedna bardziej strawna książka. Później Półwiecze, fantastyczna książka. Więc jest to człowiek o wspaniałym, wielkim dorobku. Jako historyk, badacz, czapki z głów, naprawdę. I teraz wziąłem oczywiście, od razu zakupiłem tą książkę Historia i teraźniejszość. Książka absolutnie fantastyczna. Pierwsza część przynajmniej z dwóch, które są zaplanowane. Książka piękna w szczegóły, bardzo przemyślana, jeśli chodzi o układ. Książka, która zawiera wybór, wielki wybór tematów dla nauczycieli i szkół mniej ambitnych i bardziej ambitnych. Wybór jest nieunikniony, bo w tej pierwszej części jest 116 tematów, prawda? Chciałbym widzieć nauczycieli, którzy by podjęli wysiłek, żeby to zrealizować. Pewnie niewielu się uda, ale jest w czym wybierać. Można młodzieży powiedzieć o rewolucji kubańskiej, o rewolucji w Chinach, o wielkim skoku w Chinach, o rewolucji kulturalnej. Naprawdę jest to morze fantastycznego materiału. Ci, którzy, może powiedzieć, że czuję odrazę wręcz, przepraszam bardzo, ale jako chuligan mam prawo, do tych, którzy tak potrafią w czambuł potępiać tą książkę. Ciśnie mi się tylko jedno wrażenie, naprawdę tępe niełki po prostu mogą o tej książce tylko tyle powiedzieć.
Tym bardziej, że w przypadku Roszkowskiego mamy do czynienia z kimś cholernie odważnym, tak? Wydawać w podziemiu czterotomową historię Polski. Ja napisałem, że przecież za książki Roszkowskiego groził wtedy wyrok, jak śpiewał Przemysław Gintrowski, 10 lat więzienia. Posłuchajmy tej piosenki, niech też Julki posłuchają, bo to staremu pokoleniu znane.
Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy. Wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mu się przyda.
10 lat więzienia za wydawanie historii Polski w podziemiu, 5 lat za posiadanie. To nie chodzi o posiadanie substancji odurzających w tym przypadku, tylko za posiadanie tego zakazanego podręcznika, na przykład w piwnicy. To z takim człowiekiem poza wszystkim macie do czynienia, chciałoby się powiedzieć, tej młodzieży.
Ja pamiętam, dla nas to był powiew nowego powietrza, świeżego powietrza. Myśmy czytali wcześniej, byliśmy czy to przymuszani, no, zalecano nam, czy też nie było niczego innego do czytania tych wszystkich Czubieńskich i innych, prawda? Nie będę rozwijał tematu, bo kolega z pracy, prawda?
Tak, tego samego instytutu.
Świętej pamięci, przepraszam, świeckiej pamięci, bo pogrzeb był świecki, świeckiej pamięci profesor. i nagle Różkowski, i nagle Katyń, i Państwo Podziemne, i no, masa, multum treści fantastycznych. To jest książka, na której, to jest autor, o którym można powiedzieć śmiało, że na nim się już wychowały pokolenia.
Ja byłem maturzystą wtedy, no i dla nas to był szok, bo mam zdawać maturę z historii. Akurat też szczęście w nieszczęściu, że no teraz się uczymy właśnie w tej czwartej klasie o tej historii najnowszej, no bo tak ten podręcznik unieważniał wiele z tych rzeczy, których uczyliśmy się chociażby na wiedzy o społeczeństwie, czy jak to tam się wtedy nazywało, nagle pojawia się coś z innej epoki. No i ten napis, który nas dziwił jako maturzystów, tam nie wiem, osiemnastolatków, czyli napisane Wojciech Różkowski, a tutaj w nawiasie tak ukosem Andrzej Albert, czyli to przywiązanie do tego pseudonimu z podziemia, historia z podziemia wkracza w naszą maturę wtedy.
Tak. Te książki zadały cios tej oficjalnej propagandzie, tej oficjalnej narracji. Ja tutaj wspominam jeszcze taki bardzo ciekawy fakt. W roku 1993 do władzy w Polsce wróciła tak zwana lewica. To była zwykła postkomuna, prawda, Cimoszewicz, Miller i inni, przecież wiadomo, że to są ludzie dawnego tego cuchnącego komunistycznego establishmentu. I wtedy Krzubiński, profesor Krzubiński napisał książkę PRL. Ona się kończyła taką puentą, no już, która brzmiała mniej więcej w ten sposób. No wróciło, przyszedł rok 93, społeczeństwo ponownie wybrało dawną władzę, czyli w zasadzie został zażegnany ten kryzys lat 89-93 i wróciło dawne. Po prostu społeczeństwo woli socjalizm, który się może już teraz nie nazywa socjalizm, bo to jest po prostu lewica, już taka nie całkiem socjalistyczna, ale oni uważali, że został zażegnany ten kryzys lat 89-93. I ten Andrzej Albert, on nam rozbijał to. On oczywiście zadał cios tym wszystkim Czubińskim i całej armii takich historyków, którzy oczywiście no, poczuli wielki żal i chęć zemsty, prawda, wiadomo, że on był. I teraz to, co się dzieje, to dla mnie, piszącego historyka, pracownika uniwersytetu, to jest także jakiś akt zemsty. Ja tylko może jeszcze dodam, że w 2017 roku byłem jednym ze współorganizatorów wizyty na naszym wydziale profesora Stefana Courtois, współautora i redaktora Czarnej Księgi Komunizmu. Wielu pracowników wydziału nie przeszło na spotkanie z profesorem.
Dlaczego?
Odpowiedź, myślę, że w powietrzu wisi w powietrzu, prawda? Zwyczajnie profesor Courtois, tak jak Andrzej Albert, tak jak Różkowski, zwyczajnie zadawał cios, że mogło być coś takiego jak socjalizm z ludzką twarzą, że komunizm, socjalizm komunistyczny był ustrojem zawsze okrutnym, zawsze zakłamanym, że nigdy nie rokował szansy na jakąś reformę w kierunku uczłowieczenia, że był to ustrój i nadal są jego, prawda, koryfeusze, jego popłuczyny, które po prostu powinny być zamiecione do lamusa historii i tyle.
Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci brukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych gniecie i każe im komuny jarzmo nieść. To przecież on w katyńskim ciemnym lesie wbił w polską pierś nienacka ostry nóż, mordując tam najlepszych polskich synów, jak podły zbir, nikczemny zdrajca tchórz.
Już mieliśmy taką sytuację, tylko to było za rządów PO, PSL, kiedy historia była rugowana ze szkoły, kiedy poprzez jakby bunt, poprzez kontestację wielu młodych ludzi zaczęło się interesować historią najnowszą. Efektem były koszulki z żołnierzami wyklętymi, z Polską walczącą, z powstaniem warszawskim na ulicach. Okazało się, że w tej formule kontestacji ta historia jest atrakcyjna, że ona porywa, że te fakty porywają. Teraz ja ten atak na profesora Różkowskiego odbieram jako, jak to mówi młodzież, maksymalne ograniczenie zasięgów tego podręcznika. To znaczy wielką obawę, że poznanie prawdy, tym razem nie w opakowaniu kontestacji, ale masowo, bo we wszystkich szkołach może spowodować spowodować no właśnie to, że młodzież zacznie patrzeć inaczej na świat i że Polacy zaczną, mając rzetelną wiedzę, inaczej patrzeć na przykład na różne tradycje polityczne i ich dzieje.
Tak, stało się w pewnym momencie, kiedy powstał ten podręcznik profesora Różkowskiego, jakby zaczęto tworzyć taką narrację, otworzymy listę szkół, klas i różnych tam jednostek, samorządów, które oprotestowują, które są przeciwko, my tutaj nie chcemy tego hitu, podczas gdy był to oczywiście wielki brak, ten brak tego powiązania teraźniejszości z historią najnowszą i niestety to o czym powiedziałeś na początku, czyli, że nie dochodzono do historii najnowszej, powojennej w czwartej klasie liceów, czy też w trzeciej klasie tych zreformowanych liceów po reformie 97 roku, że ta historia nie była znana i tutaj znakomicie nadrabiał to ten podręcznik. Całe szczęście już teraz, bo śledzimy sprawę jakby z tygodnia na tydzień wręcz, że to powoli opada i jakby ten krzyk, pisk się ucisza i sądzę, że no świetny podręcznik, wierzę w mądrość nauczycieli historii. Po prostu, że jak oni zajrzą do tego, oni zobaczą jego wartość, to oni sami w swoich szkołach powiedzą nie. Tak jak powiedzieliśmy, studenci historii są w większości zwolennikami prawdy. Tak samo i nauczyciele historii i wierzę, że ten podręcznik wygra i nareszcie ci maturzyści, absolwenci szkół średnich będą wiedzieli, dlaczego teraźniejszość jest taka, bo wynika z takiej, a takiej najnowszej przeszłości.
Profesor Wojciech Różkowski mówi wprost tak, ci, co mają sobie najwięcej do wyrzucenia, co najwięcej złego zrobili w historii najnowszej, ci są przeciwnikami tego podręcznika. Środowiska, no, w których jest dużo ludzi o stalinowskim rodowodzie, tak, no bo ten rodowód gdzieś miał swój ciąg dalszy, są najgorętszymi krytykami tego, a nie używają oczywiście argumentów, że młodzież nie powinna poznać grypsów Inki czy grypsów Łukasza Cieplińskiego, bo to jest naprawdę to, o co chodzi w tym wszystkim, że to są rzeczy strasznie oddziałujące, tak? Bo to jest niewyobrażalna ideowość, niewyobrażalne bohaterstwo i to dotarcie z tym do tych dzieciaków jest postrzegane jako największe zagrożenie. Oni wrzucą tu jakieś in vitro już przetestowane w tylu kampaniach wyborczych albo cokolwiek innego, tylko żeby nie rozmawiać o meritum, o tym, dlaczego oni naprawdę tego podręcznika nie chcą.
Ostatecznie chodzi o interes własny. Dobrze jest, żeby młode pokolenie zrozumiało, że dla tamtej strony tak naprawdę ideologia jest tylko przykrywką do wpływów pieniędzy do władzy. Po prostu. Ludzie tego pokroju, oni zawsze się posługiwali ideologią tylko jako przykrywkę. Prawda? Więc teraz, jeśli się mówi, że kogoś ten podręcznik obraża, kogoś ogranicza, to tak naprawdę jest to kłamstwo, jest to kolejne kłamstwo, bo chodzi o to, żeby młodzież nie skojarzyła, zaraz, skąd się wzięli ci i ci i ci i ci, prawda? A kto tu jest przyjacielem, uczniem Jaruzelskiego, Kiszczaka i właśnie tych wszystkich nazwisk z niedalekiej przeszłości, różnych tam Rakowskich, Urbanów i tak dalej. Młode umysły poszukują sposobu zrozumienia świata. I młodzi ludzie łatwo ulegają ideologiom i młodzi ludzie wierzą w kłamstwa, ideologiczne kłamstwa szerzone przez tych, dla których te kłamstwa, te ideologie nic nie znaczą tak naprawdę.
Mówiłeś o studentach z mniejszych miejscowości, z miasteczek, wsi, z tych, którzy nie są poddani temu wielkomiejskiemu praniu mózgów. Znam to miasto od najlepszej, najgorszej strony, już wszystko o 50 latach życia. O jego mechanizmach wiem. Ty jesteś kimś takim. Ty trafiłeś z Podlasia do Poznania. Jaki jest ten twój rodowód, twoja historia?
Mój rodowód to jest oczywiście, to jest pogranicze Mazowsza i Podlasia, gdzie ścierały się, były obecne i ścierały się wpływy jednego i drugiego obszaru kulturowego.
Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok, mówiąc dzisiejszym językiem.
Znam rodziny, gdzie on popiera Legię, ona... Jagiellonię. Także jako historyk mogę powiedzieć, prawda, że no Podlasie bywało i częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawniej, w wcześniej jeszcze Rusi, Mazowsze, moje Mazowsze, czyli Kasztelania Wiska, Wizna, gdzie później wspaniała karta kapitana Raginisa, po sąsiedzku Kasztelania Szepietowo. To były też one w czasach niezależności książąt księstw mazowieckich. One były i w Litwie, i były przez jakiś czas, Kasztelania Wiska była częścią państwa zakonnego w Prusach, prawda? I byliśmy wreszcie w koronie polskiej. Widzę w tym bogactwo i to bogactwo rzeczywiście jest. Uwielbiam jeździć, odwiedzać miejscowości z cerkwiami na Podlasiu. Najbliższa cerkiew w Sokołach znajduje się 20 parę kilometrów latem od mojej rodzinnej miejscowości. W drugą stronę 20 kilometrów jest właśnie Wizna. Jest także Zambrów, gdzie były dwie cerkwie garnizonowe, dwóch pułków cesarskich sprzed pierwszej wojny światowej. Jest to bardzo ciekawy tygiel. I z tego tygla, którego do końca nie byłem świadom, nie będąc historykiem, nie będąc jakby znawcą i badaczem tamtej rzeczywistości, trafiłem do Poznania, który był dla mnie ostoją polskości i katolickości z filmu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy.
I się zawiodłeś troszkę.
Trochę się zawiodłem. Właśnie zawód był takim pierwszym wrażeniem, że poznaniacy chcą być za wszelką cenę bardzo nowocześni, tacy już mniej polscy, bardziej europejscy, i mam znajomych i z tytułami naukowymi, którzy twierdzą, że są najpierw Europejczykami, a potem Polakami, a dopiero gdzieś na trzecim miejscu Wielkopolaninami czy Poznaniakami. To, co mnie uderzyło, to inni byli koledzy z małych miejscowości. Śrem, Kościan, Piła, Chodzież i tak dalej. Ci ludzie mieli taką bardzo ładną, swoją, wyrazistą tożsamość, tą właśnie katolicko-narodową, której oczywiście tej katolickiej tożsamości nauczono ich się wstydzić, bo na tym polegała komuna i na tym polegała Trzecia Rzeczpospolita. A więc ci koledzy mi tak fascynowali, chętnie ich odwiedzałem, bywałem poza Poznaniem z lubością w takich domach, w takich miejscowościach.
Posłuchajmy czegoś, co w wywiadzie z Chuliganem mówił na ten temat Rafał Piechota z kabaretu Afera, chłopak z Chodzieży.
Przyjedzie sobie taki mały, przysłowiowy Przemek z małej miejscowości, zobaczy bloki, które mają więcej niż 4 piętra i po prostu high life. I on już by chciał być teraz, nie wiem, Rockefellerem rzeczywistości wielkopolskiej. Tamten przysłowiowy Przemek był ministrantem i chodził co niedzielę na mszę i z pielgrzymką na Jasną Górę, a tutaj przyjechał i on jakby dalej jest w sumie to on jest jakby wierzący. No ale cóż, koniecznie w każdą niedzielę na przykład trzeba. Tam jedliśmy pierogi, bo babcia je zrobiła i były przepyszne te babcine pierogi, a tutaj to my jeszcze my frutti di mare, prawda? No bo dlaczegoż nie? Że tak się to wszystko rozmywa i potem się stajemy tacy, za przeproszeniem, ani nie jesteśmy europejscy, ani jesteśmy światowi, a co smutne i najgorsze, wcale nie jesteśmy niestety poznańscy, wielkopolscy, bo jesteśmy tacy, robimy się tacy żadni.
Czyli te dzieciaki, ci młodzi ludzie, którzy trafiają do Poznania, mają za chwilkę chcieć już być nie Poznaniem, nie Warszawą, a nawet Berlinem, odrzucają tą swoją tożsamość z tego swojego miasteczka, które czasami ma 1000 lat, bo taka jest historia tych wielkopolskich miasteczek, stają się kimś, kto w tej magmie no staje się nikim tak naprawdę, tak?
Tak. Ci ludzie pędzeni chęcią robienia karier, no i też jakby budowania swojego własnego życia, prywatnego zupełnie, prawda? Więc praca, jakieś mieszkanie, dom, rodzina, dzieci i tak dalej. Oni często przestają żyć tymi treściami, z których wyrośli, które stały się jakby podwaliną ich tożsamości. Całe szczęście wielu z nich później wraca. Ci ludzie się zawodzą, ci ludzie szukają na powrót jakiegoś punktu zaczepienia. Tak jak ja mogę powiedzieć, też bardzo zacząłem cenić moje własne strony. Tak samo i oni tutaj. Oni zaczynają patrzeć inaczej na to swoje małe gniazdko kościańskie, śremskie, chodzieskie czy inne i zaczynają ponownie żyć tymi treściami. Dobrze jest, kiedy człowiek młody przeżywa jakiś okres buntu, może nawet połączony z odżegnywaniem się od jakichś korzeni, ale te treści, które w nim zapadły kiedyś, one znów się odezwą.
Nie jest taki wiek, którym człowiek, nie wiem, chce się zbuntować, nie wiem, przeciwko tradycji rodziców, nie wiem, przeciwko kościołowi i to w jakiś sposób jest naturalne, tylko u nas się to zderzało z tym, że często był zaborca i ten bunt się kierował zgodnie z rodzicami, zgodnie z kościołem, przeciwko zaborcy. Także nasza ta tradycja różnych młodzieżowych buntów, łącznie, nie wiem, z pomarańczową alternatywą, łącznie z hipisami, było było w wywiadzie z chuliganem kilku hipisów, którzy dzisiaj, tak jak chociażby Wieńczysław Nowacki, legenda Bieszczad, twórca pierwszych tych tam osad hipisowskich, no mówi dzisiaj to ten PiS to mu tak sobie odpowiada, jakby był cały taki radykalny jak Macierewicz, to by było dobrze, mówi pierwszy hipis w Polsce. Także u nas ta historia kontestacji, to często w wywiadzie z chuliganem pokazujemy, jest zupełnie inna, że kopiuj wklej z zachodu niekoniecznie tu działa.
Niekoniecznie działa. A propos tutaj antygermanizmu wielkopolskiego, uderzył mnie na sam początek właśnie antygermanizm Poznaniaków i Wielkopolan. I powiem, że mi się to podobało. I ten antygermanizm ludzi tu w Wielkopolsce był analogiczny do antysowietyzmu czy antyrusycyzmu w moich stronach. Więc w tym się jakoś odnajdywałem. Idąc po tych buntach i przemianach w miarę dojrzewania, dorastania, bardzo mi się podoba klarowanie się bardzo wielu postaw już po stronie prawicowej i narodowej wśród przedstawicieli kadry naukowej w różnych środowisku, różnych uczelni, także właśnie w Akademickim Klubie Obywatelskim, także w gronie kolegów i przyjaciół, z którymi pisaliśmy osławione petycje chcące, domagające się zachowania neutralności w sprawach światopoglądowych, ideologicznych na uniwersytecie, prawda? Byliśmy zaskoczeni szerokim bardzo odzewem. Co więcej, ludzie dowiadywali się jedni od drugich. Dostawałem maile i telefony, SMS-y od ludzi, których nie znałem, którzy gdzieś tam dorwali do mnie kontakt. Proszę mnie jeszcze dopisać. Czasem byli to ludzie, których znałem sprzed lat 30, a więc z okresu jeszcze studiów lub krótko po, których znałem z drugiej strony. U których właśnie nastąpiło to przeorientowanie, przewartościowanie, którzy jednak, nie wiem czy to po smoleńsku, czy kiedykolwiek, jednak dostrzegli, że hola hola, ta uliczka jest ślepa, w którą byśmy chcieli pójść, stając się tylko Europejczykami, za wszelką cenę już nie Polakami.
Ale na uniwersytetach to jest wciąż mniejszość.
To jest niestety mniejszość. Trochę się łudzę, ale chyba chcę się łudzić, mówiąc sobie, że to jest może jednak duża część tej milczącej większości. Przebudzenie tej milczącej większości zadecyduje o wszystkim. Jeśli otworzymy im oczy, jeśli zdołamy im pokazać, czym może się stać uniwersytet za moment, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunki humanistyczne, ale nie tylko, bo przecież raz po raz docierają do nas informacje o takich wariactwach, jak załóżmy, że tam czy siam nie podoba się znak dodawania, bo przypomina krzyż, prawda, i trzeba by go zmienić, a więc to szaleństwo nie rozciąga się tylko na humanistykę. Wierzymy w to, że kiedy jakby zobaczą przedstawiciele tej mniejszości, tej milczącej większości, że jednak opowiedzą się po stronie takiej, która po prostu chce spokoju w badaniach naukowych, czyli spokoju w docieraniu do prawdy.
Ja odnosiłem przez całą trzecią RP wrażenie, że środowiska akademickie należą do najbardziej konformizujących chociażby studentów czy młodych pracowników, że jest to jakoś tak, że jest tyle mechanizmów, które powodują, że jeśli że możemy w tobie stworzyć wrażenie chociażby, że jeśli nie będziesz nas słuchał, no to nie zrobisz naukowej kariery, tak? To tworzenie nawet jeśli nie faktów, to po prostu tego wrażenia w wielu miejscach, tak, nie mówię, że wszędzie, strasznie oddziaływało.
Tak, to wrażenie, że te środowiska akademickie były mocno konformizujące, wynikało, wydaje mi się, z popularyzowania tego, co się działo w niektórych środowiskach naukowych, przede wszystkim w naukach społecznych, gdzie w latach 90. po upadku komuny stało się modne takie, modna się stała taka poza. Podważamy dotychczasowe paradygmaty, teraz już inaczej zajmujemy się badaniami nad społeczeństwem i nad człowiekiem. To, co do tej pory było, już się nie liczy, jest nieistotne. I jak nie jesteś z nami, to jesteś staruchem należącym do tych już nieaktualnych trendów. No ja powiem teraz z politowaniem, zupełnie mówię to świadomie, że to było bardzo niedojrzałe. To było dziecinnie niedojrzałe. Żadnej nauki nie tworzy się poprzez przekreślenie tego, co było do tej pory i nagle stworzenie czegoś nowego. Tak powstają różne sekty, prawda, które przekreślają, biorą do ręki Biblię, oni przekreślają cały dorobek teologii tego czy innego wyznania chrześcijańskiego i oni teraz od nowa poznają, tworzą prawdę. W związku z tym, że nie istniały silne, niezależne media, w jakiś sposób społeczeństwu sprzedano taki obraz. To było bardzo szkodliwe, bo ludzie amatorsko brali się za tego typu działalność paranaukową, wszędzie. Ludzie po dyletancku tworzyli zupełnie takie naukowe chimery, absolutnie do niczego niepodobne. To jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe.
Jakby było mało tych chuligańskich tematów w twoim życiorysie, to jeszcze jesteś krytykiem tego, co nazywamy inwazją islamu w Europie. Znasz korzenie dotyczące Bliskiego Wschodu, ale od pewnego momentu miałeś okazję także w swojej pracy poza Polską przyglądać się temu, co się dzieje z europejską kulturą, z europejskim życiem codziennym.
Z tym zjawiskiem zdarzyłem się, kiedy ponad 20 lat temu zacząłem regularnie wyjeżdżać na zachód, przede wszystkim Wielka Brytania, ale także Francja, Niemcy. Zjawisko ma, można powiedzieć, dwa oblicza. Pierwsze jest z pozoru mało niebezpieczne i nieuczulające jeszcze na to, co się dzieje. Bo pierwsze to jest zwyczajnie jakby liczna obecność sklepów, straganów i ludzi nieeuropejskiego pochodzenia w miastach zachodu. No to nie budzi żadnych zastrzeżeń. Niech sobie będą, dlaczego nie. Ale byłem też świadkiem demonstracji, rozrób z udziałem tych osób, ponieważ jeżdżę do Wielkiej Brytanii, mieszkam w dzielnicy zdominowanej przez ludność azjatyckiego i muzułmańskiego pochodzenia. Kiedyś zdarzyło mi się, że wracając ze stacji metra do państwa, w których mieszkam, musiałem zatoczyć łuk, obejść pewien fragment dzielnicy obstawionej przez policję i dowiedziałem się tego samego wieczora, że tam ujęto 11 terrorystów muzułmańskich. Uświadomiłem sobie, że jest drugie oblicze, że pod tym spokojnym obrazkiem jednak czai się to drugie, czyli po pierwsze przestępczość, o której teraz dużo się mówi, choćby w przypadku Szwecji, prawda? Szwecji, ale też wielu innych państw, gdzie pewnego rodzaju przestępstwa są głównie w dzielnicach i z udziałem właśnie przybyszów, czasem już w drugim pokoleniu, a więc ci ludzie się nie asymilują. Byłem parokrotnie też na Hyde Parku, bo Hyde Park dla historyka to oczywiście miejsce, które koniecznie trzeba wiedzieć, taka Mekka, takie ziarno europejskiej wolności słowa. I byłem przerażony tym właśnie, jak tłumy muzułmańskich mężczyzn wykrzykuje hasła islamistyczne pod adresem tradycyjnych Anglików, którzy głoszą potrzebę porządku, ładu opartego na brytyjskich wartościach. Oni są tam opluwani, zakrzykiwani, wyśmiewani. Ja widziałem w Londynie demonstracje, gdzie UK go to hell, prawda? Mieszkają ci ludzie w Wielkiej Brytanii, dostają subsydia, zapomogi, pracują tam, cieszą się z tej swobody i wychodzą na ulicę i krzyczą UK go to hell, prawda? Więc życzą najgorszych rzeczy królowej, rządowi brytyjskiemu. Nie widać woli ani wśród elit politycznych, ani społecznych, żeby wynaleźć, tutaj mówię trochę na inny, wynaleźć jakiś środek, żeby zjawisko powstrzymać. Jako historyk, no cóż, mogę powiedzieć, że da się podpowiedzieć metoda, w jaki sposób to powstrzymać. Musimy oficjalnie uznać, że pewne wartości są naszymi państwowymi i społecznymi i one będą dominujące, nawet jeśli ktoś będzie krzyczał, że wielożeństwo w naszym, nieformalne wielożeństwo, bo istnieje w Europie taki stan schizofrenii. Można mieszkać z czterema kobietami w jednym kompleksie mieszkalnym, jedna będzie żoną, od strony muzułmańskiej te trzy pozostałe będą żonami tego pana i on się nie przejmuje prawem państwowym, które zabrania wielożeństwa. On nie będzie zawierał kontraktów małżeńskich państwowych z tymi pozostałymi, bo on tego państwa nie szanuje, nie uważa je za swoje, bierze zasiłek na 20 dzieci czy 30, prawda, które ma z tymi paniami. I urzędnicy państwowi udają, że nie wiedzą, w czym jest problem.
Powiedzmy o tym na koniec. Polska jest dzisiaj państwem w Europie, które przyjęło w ostatnim czasie największą ilość uchodźców. Przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, ludzi, którzy pierwsze co robią, to szukają pracy, pojawiają się, nie wiem, w naszych parafiach. Mamy ministrantów z Ukrainy i mamy ich w szkołach, mamy ich sprzedających w sklepach. I Polska potępiana za brak empatii wobec uchodźców, bo tak to się w ostatnich latach nazywało. No i pewien zdrowy rozsądek Polaków, zdaje się, że w tej sprawie, kiedy 90 ileś procent Polaków było za przyjmowaniem Ukraińców, kiedy wybuchła wojna, a jednocześnie chyba 86 czy 84%, kiedy był szturm na granicy białoruskiej, mówiło, że kibicują straży granicznej czy wojsku. Jak to logicznie powinno wyglądać w naszych głowach przy tym twoim stanie wiedzy o tym, co dzieje się w wielu państwach Zachodu?
To wszyscy odczuwamy, że imigracja ukraińska jest inna niż ta imigracja azjatycko-afrykańska na zachodzie Europy i nie odczuwamy takich problemów. Popatrzmy na statystyki, widzimy, że większość z tych Ukraińców, którzy przyjechali do nas już, wróciła. Prawda? Ponieważ okazało się, że już obecnie środkowa i zachodnia Ukraina są bezpiecznie, ci ludzie charakteryzujący się przywiązaniem do ojczyzny, patriotyzmem, prawda? Oni chcą tam wrócić i oni wracają. Część, nieco ponad 20% z nich deklaruje jednak, tych, którzy są w Polsce, że chcieliby tu pozostać na stałe. Pytanie, czy z tego wyniknie jakiś problem? Niestety trzeba się liczyć z tym, że jakieś grupy spośród tej imigracji zaczną się domagać nadzwyczajnych praw dla siebie. To jest to zwykła rzeczywistość, tak po prostu. I tutaj nasze władze będą musiały rozsądnie zareagować. Powiem otwarcie, że od samego początku nie podobało mi się oflagowywanie urzędów państwowych, instytucji państwowych flagami niepolskimi. W Wielkiej Brytanii na przykład było, czy nawet we Francji byłoby to nie do pomyślenia. Jesteśmy państwem polskim, to jest władza polska, urząd polski.
Mi na stałe by się to też nie podobało, natomiast w tym przypadku na krótko tak. Mi się podobało.
Krótka manifestacja.
Bo manifestujemy tak. To wobec ogromu zbrodni, tak. Inwazji na naszego sąsiada, tak. Jeszcze przez agresora, którego większość społeczeństwa popierałaby atak na Polskę, tak? Mamy te sondaże. To mi to, że te flagi pojawiły się na urzędach, tak. W tym momencie jako akt solidarności, nie jak coś, że będzie, nie wiem, wiecznie widzieć flaga ukraińska, no bo nie będzie. To mi to nie przeszkadzało absolutnie.
Na początek zgadzam się. Należało to jakoś zademonstrować, także dla ocieplenia tego wizerunku dla Ukraińców. To swego czasu przyznał sam prezydent Zełenski, że kiedy on obejmował władzę i przed wojną, on przyznał pewnego razu publicznie, że on do Polski nie żywił tak bardzo ciepłych uczuć.
Tak.
Zaskoczyło mnie szczerość tego wyznania, muszę powiedzieć. I nie oszukujmy się, część Ukraińców, może znaczna część, jechała tutaj z obawą, że te lachy żywią jakąś chęć zemsty, za wiadomo co, prawda? I jechali z tą obawą. To niewątpliwie te flagi ukraińskie tu i tam w Polsce ocieplały ten wizerunek i pokazywały im, że nie, witamy was serdecznie, z życzliwością, prawda? Jednak ten pierwszy okres minął, wolałbym, żeby na urzędach polskich dominowały zdecydowanie flagi polskie. Trzeba się liczyć z tym, że jakieś grupki tych przybyszów z Ukrainy, być może inspirowane przez, nie oszukujmy się, wszechobecne wtyki rosyjskie, prawda, będą starały się tutaj wrzucić jakiś kamyk, to znaczy domagać się nadzwyczajnych przywilejów dla siebie, może dwujęzycznych szkół, dwujęzycznych urzędów. Nawet jeśli by tutaj w Polsce pozostało, zauważmy, 1 000 000 Ukraińców na stałe, to nadal jest to 1/38 populacji polskiej. Prawda? Więc nasze władze wtedy muszą rozsądnie zareagować. Rozsądnie to niekoniecznie znaczy ulegle.
To jest tak, że jakby stałą metodą Rosji jest skłócanie tych naszych narodów, tak? Że wszystkie przesunięcie granic przez Stalina i że to wszystko będzie rozgrywane. Mi jest bliskie to myślenie chociażby polskich ruchów prometejskich przedwojennych, które mówiły o tym, że ofiary Rosji, potencjalne ofiary Rosji powinny ze sobą współpracować, bo leżymy pomiędzy Rosją a Niemcami i ten potencjał musimy łączyć. Oczywiście w sposób rozsądny i z prawdą historyczną o różnych sprawach, natomiast racja stanu wygląda właśnie w ten sposób.
Tak, państwo musi się, powinno się identyfikować z określonymi wartościami i z określoną tożsamością, bo inaczej po prostu nie przetrwa. To się daje już zobaczyć w starożytnych kodeksach z drugiego tysiąclecia przed naszą erą. I to się nie zmienia. Jeśli będziemy stali okrakiem na różnych tożsamościach, różnych wartościach, różnych językach, różnych tradycjach, to się nam nieuchronnie rozjedzie i w sposób oczywisty ktoś trzeci na tym skorzysta, jeśli chodzi o możliwość porozumienia się między morza, prawda, między Bałtykiem, Morzem Czarnym, a jeszcze Adriatykiem. Tych podmiotów politycznych jest dużo. Tak duże federacje w przeszłości się nie udawały, zwłaszcza, że są dwie potężne siły.
No pierwsza Rzeczpospolita się udała, tak?
No też do czasu.
Do czasu, oczywiście, tak, tak, no ale no, byliśmy największym państwem w Europie, tak?
Tak. No i no, przegraliśmy na własne życzenie jednak ostatecznie. Ale pierwsza Rzeczpospolita, mimo wielości narodów, bo tam przecież były nie tylko dwa narody, jednak miała tą swoją główną tożsamość i tej głównej tożsamości się trzymała. Więc jeśli chcemy stworzyć z tego konglomeratu między trzema morzami wspólną całość, potrzebne jest przywództwo. To przywództwo nie musi być jakoś tak super dominujące, ale powinno ono kierunkować jakoś i powinno być może czasem w sposób zdecydowany pokazywać, jaki jest sens istnienia takiej federacji, że rzeczywiście zagrożenie jest duże. Bo obie potężne siły, i Niemcy, i Rosja, no, przebierają nogami, nie oszukujmy się, do tego, żeby to międzypole zagospodarować jakoś. I tu albo staniemy się przedmiotem ich gier, albo staniemy się podmiotem i ocalimy swoją tożsamość. I to międzymorze stanie się podmiotem, które będzie się skutecznie nareszcie bronić.
Profesor Witold Tyborowski był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem w czasach trudnych, w czasach niespokojnych, gdzie z jednej strony Europa i jej tożsamość atakowana przez środowiska LGBT od wewnątrz, przez islam od zewnątrz, ze wschodu. Agresja Federacji Rosyjskiej, obrona własnej tożsamości, obrona tego, co stanowi nasz dorobek kulturowy, także obrona chrześcijaństwa, także przez tych, którzy nie są gorliwie wierzącymi, a są zanurzeni w tę kulturę, jest jakimś naszym obowiązkiem, bo te zagrożenia, jak pokazują ostatnie miesiące, nie są fikcją. Zapraszam na kolejne odcinki wywiadu z chuliganem. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.